Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dziś zbierają się sejmowe komisje. Od jutra do piątku pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu. Rozpoczyna się gorąca polityczna jesień. Można powiedzieć, że rozpoczyna się kolejny sezon walki o duszę wyborców.
No tak, zaczyna się gorąca jesień po równie gorącym lecie. Wydaje się, że może od tego powinniśmy zacząć, że lato to tak zwany sezon ogórkowy. Do tej pory w polityce było tak, że niewiele się działo, że raczej politycy odpoczywali, raczej finiszowali w lipcu różne tematy wcześniej rozpoczęte. Tym razem było inaczej, no bo przypominam i sobie i państwu, że w trzeciej dekadzie lipca jednak okazało się, że Andrzej Duda podjął bardzo spektakularną i dla wielu zaskakującą decyzję. Zawetował dwie z trzech ustaw reformujących czy zmieniających polski wymiar sprawiedliwości. No i to uruchomiło dosyć znaczącą lawinę wydarzeń politycznych, której świadkami jesteśmy również w chwili obecnej.
No dobrze, to kto wykorzystał te gorące polityczne lato przed tą jeszcze bardziej gorącą polityczną jesienią? Opozycja zaczyna tę jesień bez jasno określonego przywództwa i programu. Ta metoda totalnej opozycji już chyba nie działa. Jak się wydaje, zużyła się i nie przynosi oczekiwanych spadków poparcia partii rządzącej.
Myślę, że na pewno wykorzystał to lato gorące Andrzej Duda, który po dwóch latach bardzo kontrowersyjnej prezydentury, która jednak była w cieniu działań Prawa i Sprawiedliwości i prezesa Kaczyńskiego, uznał, że wreszcie warto spełnić wymóg zakotwiczony przy polskiej prezydenturze, czyli stać się po prostu arbitrem w sporach politycznych i jak jest w rocie ślubowania prezydenckiej, zdaje się w artykule 130 Konstytucji, zadbać o dobro wspólne, czyli o dobro ojczyzny, a nie dobro partykularnego podmiotu politycznego. Oczywiście dzisiaj toczą się dyskusje i spory i trudno w tej chwili przewidzieć, czym się ta decyzja Andrzeja Dudy zakończy. Toczą się dyskusje i spory, czy była to rzeczywiście decyzja inspirowana dbałością o dobro wspólne, czy może element tak zwanego spektaklu politycznego. Ja skłaniałbym się
spektaklu politycznego, czyli jeśli pojawiły się protesty ze strony Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, to my tę kozę przysłowiową wyprowadzamy z domu, te ustawy, i wprowadzamy jakieś inne i wszyscy mówią, o jak się tak, dużo zmieniło.
I pokazujemy, że wcale PiS nie jest monolitem, że toczy się wewnętrzny spór, toczy się dyskusja. To jest również ważne z punktu widzenia myślenia o tym, co stanie się już za 3 lata, bo pamiętajmy, prezydentura to kadencja 5-letnia, za 3 lata kolejna elekcja prezydencka. Jeżeli Andrzej Duda myśli o reelekcji, to powinien już dzisiaj zastanowić się nad tym, kto może stanowić potencjalny elektorat. Myślę, że elektorat tylko i wyłącznie Prawa i Sprawiedliwości, to w opinii Andrzeja Dudy trochę za mało, więc pojawiła się naturalna dbałość o to, aby ten elektorat nieco poszerzyć i być może decyzja z 24, jeżeli sobie dobrze przypominam, poniedziałek 24 lipca, to była decyzja skierowana w tę stronę. Oczywiście nie zabraknie opinii, że to spektakl. Nie byłem świadkiem tych uzgodnień, trudno dzisiaj o tym mówić. To są mimo wszystko dzisiaj jednak pewne spekulacje, bo czas pokaże, jakie były realne i rzeczywiste intencje prezydenta Dudy.
Mówi pan, że prezydent Duda wykorzystał to lato do wzmocnienia swojej pozycji. Nie wiem, czy zwrócił pan uwagę, że jeszcze niedawno głównie politycy opozycji określali prezydenta Dudę mianem notariusza rządu, używali nawet określenia Adrian, nawiązując do ucha prezesa. Po wetach Andrzej Duda z Adriana stał się takim prezydentem, z którym wiązane są nadzieje na obronę demokracji w naszym kraju.
Z tym jest, panie redaktorze, różnie, bo wczoraj, dzisiaj rano słyszałem wypowiedzi prominentnych członków opozycji, którzy w dalszym ciągu prezentują narrację, że to element spektaklu politycznego. Ale myślę, że nie ulega wątpliwości, że prezydent w istotny sposób zaznaczył swoją obecność w polskim systemie politycznym, że prezydent stał się nieco bardziej poważnym graczem niż do tej pory, stał się podmiotem nieco bardziej suwerennym. Wszystko zależy od tego, jak potoczy się rozwój wydarzeń w najbliższych tygodniach. Bo pamiętajmy, że prostą i naturalną konsekwencją tych dwóch wet będzie teraz konieczność zgłoszenia własnych projektów ustaw. No i zobaczymy, jaki będzie los tych że projektów ustaw w trakcie prac parlamentarnych.
Już konsultacje w sprawie tych projektów ustaw się rozpoczęły, bo było pod koniec ubiegłego tygodnia spotkanie prezydenta Dudy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, teraz marszałkowie Sejmu, Senatu. W środę przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych spotykają się z prezydentem, aby rozmawiać o reformie sądownictwa.
To, że rozmowy trwają, to bardzo dobry symptom. Natomiast dzisiaj znowu nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć tego, jaki będzie praktyczny los tychże projektów ustaw. Pamiętajmy o tym,
że... reforma sądownictwa jest przesądzona.
Tak, natomiast pamiętajmy, że przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach. W związku z tym ostatnie wypowiedzi chociażby profesora Królikowskiego, riposty Zbigniewa Ziobry, wskazują na to, że konflikt wcale nie został zażegnany. Prezydent spotkał się z Jarosławem...
A to jest rzeczywisty konflikt, czy to jest ten teatr, o którym pan mówi?
No to jest pytanie, na które trudno dzisiaj odpowiedzieć. To myślę, że najbliższe tygodnie przyniosą rozwikłanie tego dylematu. Natomiast konflikt trwa dalej i obie strony mają w mojej opinii świadomość tego, że ten konflikt temu środowisku generalnie nie służy. Oczywiście nie służyłby jeszcze bardziej, gdybyśmy mieli do czynienia z silną, zwartą, gotową do działania opozycją. Zadał pan mi kilka minut temu pytanie, kto wykorzystał lato i kto go nie wykorzystał. Na pewno nie wykorzystała tej sytuacji opozycja.
Dlaczego?
Myślę, można było oprócz tych protestów, które odbywały się w dużych miastach wojewódzkich, zorganizować cały pakiet innych działań. To była naprawdę bardzo ciekawa sytuacja. Opozycja jej nie wykorzystała. Widzę natomiast, że opozycja ma całą masę wewnętrznych problemów i myślę, że musi uporać się z tymi problemami natury wewnętrznej. Kwestia przywództwa w Platformie, problemy Ryszarda Petru, problemy KOD-u, chociażby te jeszcze zaszłe z panem Kijowskim. Myślę, że to musi tutaj zostać uporządkowane, żeby opozycja zaczęła w sposób często zwarty i jednolity prezentować tę rolę, do której została powołana i patrzeć na ręce i kontrolować Prawo i Sprawiedliwość.
Powiedział pan o opozycji. Ja sądziłem, że po tych wetach prezydenta w sprawie ustaw o ustroju sądów dojdzie do takiej kontrofensywy opozycji, która też powiedziała, że zmiany w sądownictwie są potrzebne i że to lato wykorzysta na przygotowanie własnych projektów ustaw, tak żeby przejąć tę inicjatywę polityczną. To się nie stało.
Panie redaktorze, no to dokładnie mam na myśli, że w momencie, kiedy się kontestuje i krytykuje działania struktur władzy, warto zaprezentować własny punkt widzenia. Opozycja tej szansy nie wykorzystała. Wydawało mi się również, że wydarzenia z końcówki lipca będą bardzo skutecznym impulsem do tego, żeby opozycja wreszcie zaczęła ze sobą pragmatycznie współpracować. Ja tej współpracy również nie widzę. Oczywiście są dzisiaj w środowiskach opozycyjnych głosy, że trzeba pomyśleć o wspólnej liście, chociażby w wyborach samorządowych. No tak, ale tym głosom natychmiast przeciwstawiane są inne, które wskazują na to, że to będzie projekt zupełnie bezcelowy, bezsensowny.
Tak, tylko to jest bardzo ważna kwestia, o której pan mówi, bo rzeczywiście takie głosy pojawiały się bardzo często, ostatnio jakby trochę rzadziej, ale pojawiały się bardzo często o potrzebie zbudowania wspólnego bloku wyborczego, wspólnej listy wyborczej, tylko czy te różnice polityczne, także programowe, dają szansę na powstanie rzeczywiście takiego jednego, spójnego, długotrwałego bloku wyborczego całej opozycji?
Praktyka polska pokazuje, że to będzie niezwykle trudne, ale myślę, że tutaj największym problemem, znowu w oparciu o doświadczenia tej najnowszej historii politycznej w naszym kraju, tak, to będą nie różnice programowo-ideowe, a to będą silne osobowości, to będą personalne animozje, to będzie aspiracja do tego, by jednak jedna osoba była tym przywódcą, by to ona kreowała rozkład miejsc na listach i to chyba w mojej opinii będzie i byłoby najtrudniejszym elementem przy budowaniu takich list. Zobaczymy, czas pokaże.
Czyli nie programy, a osobowości decydują.
Dotychczas w polskiej rzeczywistości, czy to prawa, czy lewa strona podejmowała próby jednoczenia się, programy nie zawsze bywały najistotniejsze, a partykularne interesy liderów, przywódców czasem powodowały, że współpraca stawała się awykonalna.
Jak szukamy czegoś, co może łączyć opozycję, to jest tylko antypis.
To trochę za mało, panie redaktorze. To trochę za mało. Trzeba przedstawić mimo wszystko nie tylko krytykę tego, co się nie podoba, ale trzeba przedstawić projekty alternatywne. Trzeba przedstawić własną wizję. Tego trochę mi dzisiaj brakuje.
Te wizje są różne.
Tak, te wizje są różne, no ale mimo wszystko warto zacząć rozmawiać, tym bardziej, że przed nami maraton wyborczy. Przyszły rok to są wybory samorządowe. Rok 2019 to wybory do Europarlamentu i wybory parlamentarne, no i końcówka, 2020 rok, to wybory prezydenckie. W tych trzech pierwszych elekcjach, które wymieniłem, będą jednak w dużej mierze decydowały mechanizmy przeliczania głosów na mandaty. Dopóki działa metoda Donta, czyli model przeliczania głosów, który premiuje duże środowiska polityczne, który premiuje raczej nie atomizację, nie rozproszenie, a współpracę, no to myślę, że każdy pragmatycznie myślący i postrzegający tę rzeczywistość polityk powinien o tym pamiętać i działania budujące wspólny front współpracy wyborczej powinny być dla mnie oczywiste.
Na starcie tego nowego sezonu politycznego Prawo i Sprawiedliwość zwiększa przewagę w sondażach. Największe partie opozycyjne tracą, a mniejsze stoją w miejscu. To ostatni sondaż Ibrisu, który dziś cytuje Rzeczpospolita, zrealizowany 11 i 12 sierpnia. Pisma 37,7%, Platforma prawie 20%, Nowoczesna 8,7%, Kukiz 8%.
No cóż, no co można powiedzieć? No to jest sytuacja, która od dłuższego czasu ma miejsce w polskiej rzeczywistości politycznej.
Te wewnętrzne spory pomiędzy przedstawicielami opozycji, rządu, ale też prezydentem, PiS-owi nie zaszkodziły.
Nie zaszkodziły, ale też myślę, że nie zaszkodziły dlatego, że zauważa się znaczącą bierność opozycji. Natomiast mimo wszystko, jeżeli już mówimy o sondażach, to myślę, że jest to jeden z tych powodów, dla których będzie podjęta próba zażegnania sporu na linii prezydent Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ ten spór obu środowiskom nie służy, a oba środowiska w mojej opinii jednak są na siebie skazane. Nie wyobrażam sobie, by kandydatem środowisk prawicowych w wyborach prezydenckich 2020 roku mógł być kto inny niż Andrzej Duda. Znaczy inaczej, mógłbym sobie wyobrazić inną kandydaturę, tylko szanse tego kandydata na zwycięstwo będą nieporównywalnie mniejsze niż Andrzeja Dudy.
Kryzys, o którym pan mówi pomiędzy przedstawicielami partii rządzącej czy rządu, a kancelarią prezydenta i prezydentem chyba zaczyna być powoli zasypywany, bo Jarosław Kaczyński podczas wczorajszych obchodów 89. rocznicy miesięcznicy smoleńskiej mówił: mimo różnic zdań idziemy dalej. To zapewnia, że pewnego dnia będziemy mogli powiedzieć, że mamy czwartą Rzeczpospolitą, że Polska została naprawiona.
O tym, czy tak będzie, na pewno zadecydują najbliższe tygodnie, bo takim bardzo łatwym do
jak projekty prezydenta będą
tak,
na stole.
Papierkiem lakmusowym będzie to, jak projekty prezydenckie będą procedowane w Sejmie.
Panie doktorze, Prawo i Sprawiedliwość od kilku tygodni gra kartą niemiecką. Dlaczego tak się dzieje właśnie teraz i do kogo ta gra jest skierowana? To jest do Unii Europejskiej czy na potrzeby wewnętrznej sceny politycznej w naszym kraju?
Panie redaktorze, gdyby to były projekty kierowane do Unii Europejskiej, to one, mam wrażenie, nabierałyby wymiaru formalno-prawnego. To jest coś, co przypomina mi się z kampanii prezydenckiej dekady lat 90., kiedy w kampanii Mariana Krzaklewskiego, kiedy te notowania nie były satysfakcjonujące dla kandydata i jego współpracowników, nagle sięgnięto po emocje. I te emocje to była właśnie Erika Steinbach i element niemiecki. To dosyć skutecznie podniosło notowania. Oczywiście zrobiono to zbyt późno, a więc szansa na to, by Krzaklewski wszedł do drugiej tury, okazała się niewykonalna już, czy nie można było do tego doprowadzić. Ale w Polsce ten element niemiecki wygenerowuje bardzo duże emocje i myślę, że to jest element, który może konsolidować trochę elektorat. To jest coś, co w bardzo wielu środowiskach będzie przyjmowane bardzo życzliwie i przyjaźnie.
Ale dlaczego?
No niechęć do Niemców, wina Niemiec, obwinanie Niemców za to wszystko, co było konsekwencją sytuacji politycznej, społecznej, może mniej, ale ekonomicznej po II wojnie światowej. To jest bardzo skuteczna karta gry politycznej.
I to, że Niemcy w tej chwili są głównym graczem w Unii Europejskiej.
No tak,
i możemy powiedzieć, nasze kłopoty to wina Niemiec, tak?
Uprzedził pan moje kolejne zdanie. Nie zapominajmy o tym, że w retoryce, w narracji Prawa i Sprawiedliwości samego pana prezesa ten wątek niemiecki pobrzmiewa od wielu, wielu, wielu już lat. W związku z tym w kampaniach wyborczych, gdyby prześledzić kampanie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, to Niemcy, władze tego kraju, to zawsze był ten negatywny bohater narracji.
A dziś ma się ukazać już oficjalnie ekspertyza dotycząca reparacji wojennej przygotowana przez Biuro Analiz Sejmowych. Z tych nieoficjalnych przecieków wynika, że w czasie II wojny światowej polskie państwo poniosło największe straty w Europie, a z punktu widzenia międzynarodowego i prawnego twierdzenia, że roszczenia odszkodowawcze wygasły lub uległy przedawnieniu, jest nieuprawnione. Autorzy ekspertyzy zwracają również uwagę, iż w odniesieniu do ogromu strat, jakie poniósł nasz kraj, odszkodowania od Niemiec były minimalne. W związku z tym zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu, jest nieuzasadnione, ocenili autorzy tej analizy.
Panie redaktorze, czekam na tę ekspertyzę, aż ona pojawi się na stronach sejmowych, żeby się z nią zapoznać. Natomiast to jest
wczoraj pytanie... ukazała się w Polskiej Agencji Prasowej, przedwczoraj w TVP Info.
Natomiast myślę, że to jest bardzo interesująca kwestia dla specjalistów prawa międzynarodowego. Od nich będzie teraz zależało to, jak będziemy postrzegali tę sprawę. Natomiast myślę również, że ekspertyza to jedno, a to, co będzie dalszym ciągiem, tak, konsekwencją tego typu ekspertyzy, to może być coś zupełnie innego.
Czyli myśli pan, że ekspertyza będzie takim hasłem w kampanii wyborczej albo hasłem w bieżącej działalności politycznej i za tym nie pójdą jakieś konkretne działania polskiego rządu, wystąpienie o te roszczenia?
Gdyby miały pójść, to one już powinny następować. Pani premier Szydło, pytana ostatnio na konferencji prasowej, powiedziała, że rząd i instytucje państwa polskiego nie podejmują żadnych oficjalnych działań w tej materii. Zobaczymy, co zmieni ta ekspertyza.
No to prawda, ta ekspertyza to też na wniosek posła.
Tak, zobaczymy, co zmieni ta ekspertyza. Ekspertyza jest przygotowana nie przez struktury Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu. Natomiast myślę, że ekspertyza jest prostą odpowiedzią na ekspertyzę strony niemieckiej i teraz będzie taki polityczny ping-pong.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.